Czy władze Polski wydadzą Chińczyka na śmierć? Polski sąd chce wydać działacza Falun Gong komunistycznym Chinom. Zginę tam, mówi Chińczyk. 15 stycznia Sąd Najwyższy podejmie decyzję w tej sprawie, ale ostatecznie los Zhihui Ali jest w rękach ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Czy prokurator generalny wyda pana Li komunistycznym Chinom? O tym porozmawiam z obrońcą Chińczyka, a także z naszą korespondentką na Tajwanie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Program poprowadzimy razem z pastorem Pawłem Chojeckim, naczelnym Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, państwa i naszych gości.
A z nami na łączach jest nasza korespondentka na Tajwanie, Hanna Shen. Witamy serdecznie. A także Krzysztof Kitaj-Grodzki, obrońca Zhihui Ali. Witamy w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam cię. Dzień dobry.
Dzień dobry. To jest program interaktywny i czekamy również na wasze głosy i pytania na czacie, a także na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. Panie mecenasie, wiemy, że decyzja Sądu Najwyższego już niebawem. Mówiliśmy również o ministrze sprawiedliwości. Jak wygląda sytuacja pana klienta? Jest on prawomocnie, polski sąd prawomocnie zdecydował, by wydać go w ręce komunistycznych Chin. Czy coś może go uratować? Jak wygląda sytuacja w Sądzie Najwyższym? Czy ma pan informacje na ten temat?
Znaczy, mówiąc precyzyjnie, polskie sądy, Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie wydały tylko decyzję o prawnej dopuszczalności wydania pana Li. Po prostu sądy badały jego sytuację pod kątem, czy jego prawa nie będą naruszone po stronie chińskiej w momencie, kiedy zostanie wydany. Tak z grubsza to wyglądało. Oczywiście też badano kwestię ewentualnej kary śmierci, która by mu groziła i jesteśmy w takim momencie, że na razie sądy tylko wydały postanowienie o uznaniu, że takie wydanie jest dopuszczalne. Natomiast oczywiście ostateczną decyzję podejmuje minister sprawiedliwości. Niemniej jednak po uprawomocnieniu się tych orzeczeń Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, ja zwróciłem się do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, ażeby w trybie nadzwyczajnym zaskarżył te decyzje. Rzecznik Praw Obywatelskich przychylił się do naszej prośby, mojego klienta i taką kasację sporządził. I ta kasacja będzie rozpoznawana 15 stycznia przed Sądem Najwyższym. Równolegle poczyniliśmy jeszcze wysiłki w kierunku skierowania sprawy do Strasburga. Ona też tam już jest. A po decyzji Sądu Najwyższego, jak gdyby cała sprawa zostanie przekazana do ministerstwa i to tak naprawdę minister sprawiedliwości podejmie tą ostateczną, jedyną decyzję.
Panie mecenasie, przecież polskie prawo nie pozwala na ekstradycję osób, no, co do których jest podejrzenie, że w kraju, gdzie będą wydane, no, grozi im kara śmierci albo kara ze względu na sprawy polityczne. Czy polskie sądy, prokuratura czy Ministerstwo Sprawiedliwości zdają sobie sprawę, że działacz Falun Gong, no, jest narażony na represje polityczne w komunikacji? Chinach.
Znaczy, w początkowej fazie procesu miałem wrażenie, że sąd nie do końca sobie zdaje sprawę z realnego zagrożenia i w ogóle z problemu, z jakim członkowie Falun Gong, jakie problemy spotykają na terenie Chin. Potem, jakby w momencie, kiedy przebiliśmy się z tą informacją, w pierwszym orzeczeniu w ogóle jakby zakwestionowano to, że mój klient taką działalność prowadził. Dopiero po uchyleniu tego postanowienia sąd w nowym składzie no, potwierdził ponad wszelką wątpliwość, że mój klient jest członkiem tej wspólnoty, jest jej aktywistą, jest osobą, która współfinansuje jej działalność. Niemniej jednak no, niestety stwierdził, że nawet po przyjeździe do Chin jakby ta prawdopodobieństwo tego, że spotkają go jakieś restrykcje jest niewielkie. Chciałem podkreślić, że na końcowym etapie postępowania sądowego na wniosek obrony sąd zwrócił się do ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie z prośbą o odpowiedź na kilka pytań. Między innymi wśród tych pytań było pytanie dotyczące, czy za przynależność, za samą formalną przynależność do Falun Gong grożą jakieś kary na terenie państwa środka. No i wprost uzyskaliśmy odpowiedź, że w wypadku tego typu działalności, jaką prowadzi pan Zhuahili Li, grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Za samą taką przynależność. Natomiast kwestia kary śmierci tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że zarzut, który postawiły władze chińskie mojemu klientowi, jest zagrożony karą dożywotniego pozbawienia wolności, ale w ustawodawstwie Chińskiej Republiki Ludowej, tak jak również w naszym, istnieje przepis, który mówi, że sąd w trakcie sprawy może taką kwalifikację zmienić czynu zarzucanego mojemu klientowi i wtedy może przejść na tak zwane, mówię kolokwialnie, przepisy, paragrafy, które dają możliwość wydania kary śmierci. I ten fakt w powiązaniu z tym, że nie mamy żadnych instrumentów, o czym chciałbym powiedzieć później, na weryfikację tego, co się stanie z przekazanym do Chin, no wskazuje na zupełnie realne i konkretne niebezpieczeństwo, że mój klient na miejscu spotka się z przejawami takich zachowań ze strony organów ścigania Chińskiej Republiki Ludowej, które są nie do zaakceptowania w dowolnym europejskim kraju, nie tylko Polsce.
To w takim razie mam pytanie do redaktor Shen. Wielokrotnie o tym mówiliśmy na łamach naszej telewizji, ale powtórzmy jeszcze raz. Co grozi członkom Falun Gong w komunistycznych Chinach obecnie?
Falun Gong właściwie grozi wszystko. To może być wieloletni wyrok, to może być kara śmierci, to może być przetrzymywanie w więzieniu bez żadnego procesu, bez żadnego wyroku, nawet przez wiele lat. Są takiego rodzaju więzienia, tak zwane czarne więzienia, do których także trafiają członkowie ruchu Falun Gong. Grozi także, i o tym wiedzą bardzo dobrze widzowie telewizji Idź Pod Prąd, bo oglądali film List z Massange'a, oglądali film o pobieraniu organów Hard to Believe. Grozi także, że w więzieniu ta osoba mogą być od niej pobrane organy na sprzedaż i po prostu ta osoba straci życie w taki sposób. Wielu członków Falun Gong w ten sposób straciło życie, nie potrzebowało żadnego wyroku skazującego na karę śmierci. Także to jest taka grupa, która jest właściwie jedną z najgorszych w tej chwili, najgorzej traktowanych w Chinach. Mamy wiele dowodów na to, mamy wiele zeznań przed amerykańskim Senatem, tutaj na Tajwanie także członkowie Falun Gong, którym udało się chociażby uciec z Chin, opowiadają o tym, co ich spotkało. Jest wiele filmów dokumentalnych, fabularnych, pokazujących, co się dzieje z członkami Falun Gong, co się działo, co się cały czas dzieje.
To jeszcze dopytam, jak już teraz jako Polka ocenia pani to, co dzieje się w polskich sądach, że ta okoliczność znana na całym świecie, powtarzana w naszej telewizji, można powiedzieć, od wielu lat, nie dociera do polskich sądów.
Przyznam się, że byłam bardzo zdumiona, widząc, że w ogóle jest taka sprawa. Znaczy, na początku mnie w ogóle zdumiało, że my tą sprawą się zajmujemy. Nie wiem, może pan mecenas jakoś prawnie wytłumaczy, czy my mieliśmy obowiązek zatrzymania go na granicy, czy on nie podróżował wcześniej. Państwo widzicie wtedy coś tutaj na filmie, co się dzieje z członkami Falun Gong. To są ludzie, którzy w takim stanie są po pobycie w więzieniach. To są wszystko osoby, które są w jakimś stopniu związane z ruchem Falun Gong. Według mnie to jest sprawa, która dotyczyła Szwecji, dotyczy Chin. Nie ma nic w ogóle wspólnego z Polską. Pieniądze polskiego podatnika są wydawane w tej chwili na sprawę, no, która nas w ogóle nie dotyczy. Część wymiaru sprawiedliwości przez już kilkanaście miesięcy zajmuje się czymś, czego efektem, jeżeli będzie rzeczywiście wydanie go, no to będzie zniszczenie polskiej reputacji, bo już widzę w internecie Chińczyków, którzy piszą, że Polska może być państwem, jest państwem niebezpiecznym do przyjazdów, jest takim jak, może być takim jak Kambodża, gdzie Kambodża wydaje wszystkich, którego tylko Chińczycy chcą. Także jest już taka akcja w internecie i to nawet na Twitterze, którzy także są Chińczycy mieszkający poza granicami Chin, którzy no też muszą uważać, gdzie wyjeżdżają, więc boją się teraz wyjazdów do Polski. Więc jesteśmy bardzo uczuleni w temacie praworządności, więc na pewno nam ta sprawa nie pomoże, ale mam wrażenie, że stworzy też taki precedens, że Chińczycy także w innych państwach będą mogli dokładnie w ten sam sposób postępować i być może kiedyś, no na przykład w Szwecji, to będą mieli, przedstawią zarzuty wobec obywatela Polski. Także no, stwarzamy bardzo niebezpieczną sytuację.
Pani redaktor, właśnie poruszyła Pani temat Szwecji, ponieważ pan Li zrzekł się obywatelstwa Chin, jest obywatelem Szwecji, tam też przebywał. No i przyjechał do Polski, przeleciał na lotnisko Chopina i tam został zatrzymany przez Polskę, chociaż wcześniej, jak wiemy między innymi z reportażu TVN, no podróżował po Europie. Szwecja również wiedziała o tym, że on jest w wpisany na tą czerwoną listę chińską i nie zatrzymywała go, ponieważ jak tłumaczy między innymi ambasada Szwecji, no Chiny nie są państwem, gdzie przestrzegane są prawa człowieka i tam grozi członkowi Falun Gong nawet kara śmierci. Panie mecenasie, ja bym chciała zapytać właśnie, no przekazać pytanie od pani redaktor Hanny Shen do pana, dlaczego Polska go zatrzymała, a Szwecja i inne kraje nie?
Dlaczego w Szwecji nie został zatrzymany, tego nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jest to sytuacja dla mnie dosyć zagadkowa. Natomiast w momencie, kiedy pan Li przejeżdżał tranzytem, podkreślam tranzytem przez Polskę do Rumunii, rzeczywiście nasze służby graniczne miały obowiązek jego zatrzymania, dlatego że międzynarodowy list gończy wystawiony przez prokuraturę chińską funkcjonował w obrocie międzynarodowym i po wylegitymowaniu pana Li na lotnisku nasze służby miały obowiązek go zatrzymać. Później trafił do prokuratury, gdzie bez obrońcy złożył bardzo krótkie wyjaśnienia. Nie był w trakcie przesłuchania pytany o żadną działalność religijną, quasi-religijną, społeczną. Był pytany tylko o kwestie polityczne. Po tym krótkim przesłuchaniu prokurator okręgowy złożył wniosek do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na tej podstawie, że pan Li nie ma miejsca stałego pobytu w Polsce, że kara, która mu grozi w Chinach formalnie dożywocie, no jest karą surową i po prostu z takich bardzo formalnych powodów przebywa w areszcie już blisko 2 lata. My oczywiście próbowaliśmy przekonywać sądy, że złożymy kaucję, że pan Li będzie tutaj mieszkał na tym terenie, że wynajmie sobie mieszkanie, bo akurat w jego przypadku taka możliwość istniała i że będzie spokojnie oczekiwał na koniec procesu ekstradycyjnego, który wcale nie musi jakby toczyć się w warunkach aresztu. To nie jest wcale reguła. Tym bardziej, że pan Li no, w pewnym sensie jest u nas również bezpieczny, bo funkcjonuje u nas ustawodawstwo, które jest ustawodawstwem bardzo zbliżonym do szwedzkiego i miałby wszelkie szanse na to, żeby pozostać w Polsce i nie być wydanym stronie chińskiej. Tu właśnie dlaczego Szwedzi odpowiednio wcześniej nie zareagowali, nie wiem. Natomiast no, muszę powiedzieć, że strona polska zwracała się do prokuratury, podkreślam, do prokuratury szwedzkiej, żeby nie mylić ze służbami dyplomatycznymi, które są bardzo aktywne i bardzo chcą pomóc panu panu Li, gdzie nasza prokuratura prosiła, ja powiem w pewnym uproszczeniu, żeby to było zrozumiałe, żeby tą sprawą ekstradycyjną zajęła się strona szwedzka, a w zasadzie prokuratura szwedzka. Niestety decyzja była odmowna i powiem szczerze, że z naszej inicjatywy dwa razy zwracaliśmy się do prokuratury i dwukrotnie spotkaliśmy się z odmową, czego do tej pory nie mogę zrozumieć. Natomiast jeśli chodzi o służby dyplomatyczne, bardzo interesują się losem pana Li, bardzo na tyle, na ile mogą, pomagają, także tutaj nie mamy żadnego zdziwienia, żadnych zastrzeżeń.
Tu chciałem właśnie dopytać o ten dwuletni areszt, bo przecież to jest coś strasznego, nie tylko ze względów takich no, humanitarnych, moralnych. Przecież to jest ruina, można powiedzieć, psychiki człowieka, który siedzi, tak jak pan Li opisuje to, praktycznie w celi śmierci, bo deportacja to jest praktycznie wyrok śmierci, się z tym liczy. Skąd taka surowość polskiego wymiaru sprawiedliwości, tu prokuratury i sądów, że ten człowiek dwa lata siedzi w więzieniu, czyli przecież też życie gospodarcze ma zrujnowane, to biznesmen.
Życie osobiste
no,
również.
To już mówiłem wcześniej. Dlaczego nie zastosowano jakiegoś innego środka, tak jak na przykład właśnie kaucja czy coś podobnego? Skąd ta surowość państwa polskiego?
Ja to nazywam, bo to jest szerszy temat tymczasowego aresztowania, jest to w mojej ocenie pewien konformizm, dlatego że w każdym z postanowień o przedłużeniu tymczasowego aresztu każde to postanowienie kończyło się mniej więcej taką sekwencją, że no pan Li może gdzieś zbiec, może gdzieś uciec. A tak naprawdę pan Li, jeżeli gdziekolwiek jeszcze ma szansę i jest bezpieczny, to jest na terenie właśnie Polski. I to przekonanie, że on gdzieś tam ucieknie, cały czas jakby towarzyszyło temu przedłużeniu tego aresztu. Podkreślam, myśmy dawali rękojmi do tego, że będzie spokojnie oczekiwał na areszt, na ewentualną ekstradycję w warunkach z wolnej stopy tak zwanej, no ale niestety nie mogliśmy się z tym przebić i nie możemy się przebić do tej chwili. Słusznie mówi pan, że dwa lata w areszcie pod jakby zarzutem wskazującym na to, że jeżeli zostanie wydane Chinom, to czekają go co najmniej tortury, a w moim przekonaniu jestem głęboko przekonany, że czeka go tam śmierć, no że jakby przebywanie z takim poczuciem zagrożenia w obcym kraju, nie znając języka polskiego, no jest czymś niesamowitym, niesamowicie dolegliwym, przykrym i w moim przekonaniu zupełnie zbędnym i niepotrzebnym.
Ja jeszcze chciałam wspomnieć bardzo dobry reportaż Bartosza Żurawicza z TVN-u właśnie o sprawie pana Li. Między innymi w tym artykule jest informacja, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła korespondencja właśnie w sprawie ekstradycji pana Li. Ambasada Szwecji wstawiła się za swoim obywatelem. Ja rozmawiałam mailowo z rzecznikiem ministerstwa, no i oświadczono, że taka korespondencja w tej sprawie nie wpłynęła, a jednak no, z informacji Bartosza Żurawicza taki dokument jest w MSZ-cie, został wysłany przez ambasadę Szwecji do MSZ-u. Tu są podane odpowiednie sygnatury. Będziemy tę sprawę wyjaśniać oczywiście. Ja mam pytanie do pani redaktor Hanny Shen. Strona chińska mówi, że tak naprawdę pan Li jest oskarżony o przestępstwa gospodarcze, finansowe, a nie dlatego, że jest członkiem Falun Gong. Czy w przeszłości zdarzały się takie przypadki, że komunistyczne Chiny, tamtejsza prokuratura oskarżały działaczy Falun Gong lub innych niewygodnych politycznie obywateli właśnie o inne zarzuty, a tak naprawdę rzeczywistość była inna?
Nie jest możliwością, żeby oskarżyli o działalność ruchu Falun Gong. Gdyby to zrobili, to wiedzieliby, że tacy ludzie nie zostaną prawdopodobnie wydani. Także wiedzieliby, że to jest motywacja polityczna, motywacja religijna dla niektórych może być. Także wiadomo, że to zawsze są zarzuty innego rodzaju. Bardzo głośnym przypadkiem i też z tego samego roku jest ten list gończy wydany przez Interpol. Jest sprawa, którą państwo bardzo dobrze znacie, bo ja dużo o tym mówiłam, sprawa Chińczyka Guo Wengueya, który jest chińskim miliarderem, który dorobił się miliardów współpracując z chińskim aparatem, także z aparatem bezpieczeństwa, uciekł do Stanów Zjednoczonych i dziś wiemy o wielu sprawach, między innymi o rodzinie Bidena, także dzięki informacjom, które on przekazuje i dla niego list gończy został wydany także w kwestiach, tam było i mataczenie, i korupcja, łapówki, te oskarżenia dotyczyły tego. A wiemy, że tak naprawdę był elementem rozgrywki walki politycznej. On poparł nie tą frakcję, którą trzeba, zainwestował nie tą frakcję, którą trzeba i Xi Jinping widział go za jednego z swoich wrogów i chciał go wykończyć. Został wydany przez Interpol w czasie, kiedy Interpolem kierował były wiceminister bezpieczeństwa Chin. Wtedy Interpol wydał za nim tą czerwoną notę, ten red notice. I to było ewidentnie, wiele organizacji zajmujących się praw człowieka mówiło, że to ewidentnie były motywacje polityczne i z reguły niestety Interpol jest pod bardzo dużym wpływem Chin i wydawał w kilku przypadkach takie noty właśnie, gdzie motywacją była interes polityczny Chin. To było wyłapywanie ich wrogów politycznych. Guo Wengueya taką notę utrzymał. Na szczęście on był w Stanach Zjednoczonych i jest tam i nie został wydalony. Chińczycy się w tej kwestii nie poddali, bo wysłali także agentów bezpieki, żeby został porwany. Ci agenci zostali schwytani na lotnisku. No ale Stany Zjednoczone jednak dla takich Chińczyków są nadal jeszcze gwarancją tego, że są w miarę bezpiecznie. Europa zaczyna być miejscem, w którym nie są bezpieczni, którym mogą być właśnie wydaleni, o którym mogą się w nim przydarzyć różne inne sprawy. Ale zarzuty są zawsze takie, które jeżeli my słyszymy, korupcja, łapówki, to wydaje nam się, że to jest coś, za co my chcielibyśmy, żeby w Polsce sądy też skazywały, że to jest coś, co w normalnym państwie prawa jest i się tak odbywa. W rzeczywistości to jest takie maskowanie, to jest tak jak walka z korupcją w Chinach. Ona jest wykorzystywana przez aparat partyjny do takiej walki frakcyjnej. Jeżeli Xi Jinping widzi, że wyrasta mu konkurencja, to jego największy konkurent momentalnie jest oskarżany o korupcję. I w wielu takich przypadkach takie zarzuty padają. Wielu więźniów, wiele osób, które politycznie jest niewygodnych dla Pekinu, jest oskarżanych właśnie z takich zarzutów natury gospodarczej.
Panie mecenasie, jak ja rozumiem, zarówno Warszawski Sąd Apelacyjny i Polska Prokuratura stwierdziły, że przyczyną ekstradycji pana Zhihui'a Li, i tak jak mówi strona chińska, są przestępstwa gospodarcze, a nie działalność w ruchu Falun Gong. A na jakiej podstawie pan uważa, że sprawa rzekomego oszustwa pana Li została sfabrykowana przez stronę chińską?
Znaczy tak. My dostaliśmy tylko tak zwaną dyfuzję, ten międzynarodowy list gończy, z którego wynika zarzut, bo tam zarzut jest, nie zarzut, tylko zarzut. I strona polska, w tym obrona, nie ma praktycznie żadnych możliwości dostępu do akt sprawy, która jest prowadzona przeciwko panu Li na terenie Chin. Natomiast niepokoi mnie pewna korelacja czasowa, która jest oczywista, która mi wynika z samego listu gończego, ponieważ pan Li opuścił Chiny, bo ożenił się z obywatelką szwedzką w 2012 roku. Miał tam fabrykę pościeli, jeszcze jakieś tam poboczne interesy. Halo? Czy mnie słychać?
Słyszymy.
Tak, mieliśmy chwilę problem, ale
w 2012 roku opuścił. Jasne, opuścił w 2012 roku Chiny w celach de facto prywatnych, tak? I proszę zwrócić uwagę, że w tym okresie, w 2012, 2013 nawiązał kontakty z Falun Gong, rozpoczął finansowanie tej organizacji i dopiero 3 lata później prokuratura sformułowała zarzut. Zarzut dotyczy tego, że gdzieś tam w jakiejś jednej z wielu transakcji, jakie dokonywał jako właściciel fabryki, jakoby nie zapłacił tam za towar kwoty stanowiącej gdzieś równowartość około 1,5 miliona euro. To była kwota stosunkowo nieduża, jeśli chodzi o obroty jego firmy. Jakoś trudno mi uwierzyć, że kontrahent pana Li czekał aż 3 lata, żeby w ogóle zacząć domagać się tej kwoty. I tu mogę tylko spekulować, więc nie chciałbym się wypowiadać na temat materiału, którego nie znam, do którego nie mamy dostępu. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny moment w procesie ekstradycyjnym, jaki miał miejsce tutaj w Polsce. Owszem, oba sądy okręgowe i apelacyjne stwierdziły, że można pana Li wydać, albo inaczej uznać za dopuszczalne jego wydanie. Natomiast na jednej z rozpraw apelacyjnych pojawiła się pani prokurator regionalna o ogromnym doświadczeniu w tego typu sprawach i to wynika wprost z protokołu rozprawy, wyraźnie stanęła na stanowisku, że pana Li wydawać nie można. Nie można go wydawać z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, nie mamy umowy ekstradycyjnej z Chinami, tak jak niektóre kraje Europy, które są jeszcze w zdecydowanej mniejszości. I drugi, najważniejsza rzecz, nie mamy żadnych instrumentów prawnych i faktycznych, żeby monitorować dotrzymanie przez stronę chińską warunków przekazania do Chin. Czyli innymi słowy, jeżeli ten człowiek trafi do Chin i tak jak wspomniałem wcześniej, zostanie mu zmieniona kwalifikacja prawna czynu i zostanie skazany na karę śmierci. My nie mamy żadnych instrumentów, żeby przede wszystkim o tym wiedzieć i temu przeciwdziałać. I to jest jakby najważniejsza rzecz w tej sprawie, że my możemy się opierać na pewnych deklaracjach strony chińskiej, które możemy tylko brać za dobrą monetę, natomiast nie mamy żadnej siły sprawczej, żeby tego dopilnować już tam na miejscu. I to jest, uważam, podstawowy problem w tej sprawie, dlatego że Chiny nie podpisały takiego protokołu do pewnej rezolucji ONZ-u, który by uprawniał organy na przykład ONZ-u do prowadzenia pewnej wizytacji, więzień, warunków odbywania kary i tak dalej, i tak dalej. Czyli z jednej strony Chiny nie podpisują dokumentów, które jakby narzucają pewne standardy, a z drugiej strony wysyłają komunikat do Polski, że umożliwią taką inspekcję. I, no i wysoki, i uważam, że, no, że sądy nasze, tutaj polskie, no niestety wykazały się dużą naiwnością, wskazując na to, że tego typu deklaracje później będą miały jakiekolwiek znaczenie, jak już pan Li będzie na terenie Chin.
Chciałem jeszcze dopytać, czy polskie sądy wzięły ten aspekt religijny pod uwagę, czy tylko ten aspekt tych rzekomych, domniemanych przestępstw gospodarczych?
To znaczy, mówimy o jednym czynie. Tam nie ma wielu czynów przestępstw gospodarczych. Tam jest jedna tylko sytuacja z jednym kontrahentem, jednostkowa. Natomiast na wniosek obrony zwróciliśmy się do ambasady Chin, to znaczy Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do ambasady Chin właśnie z tym pytaniem, co jest w sprawie właśnie członków Falun Gong i tam wyraźnie dostaliśmy centralnie, bez żadnych ogródek, odpowiedź, że jest to działalność wywrotowa, działalność nieludzka, teraz cytuję, podlegająca, tak jak gdzieś ostatnio udzielałem wywiadu, karze dożywotniego pozbawienia wolności. I teraz jeżeli pan Li zostanie wydany, no to konia z rzędem temu, kto powie, która z tych spraw będzie miała większe znaczenie dla władz chińskich. Czy jakaś tam sprawa gospodarcza za 1,5 miliona euro, czy działalność w organizacji wywrotowej. Mogę sądzić, że to drugie rozwiązanie jest dużo bardziej prawdopodobne i sądzę, że pan Li zostanie ukarany dla przykładu, dla innych, którzy próbowaliby wspierać taką organizację poza granicami Chin w dowolnym miejscu na świecie. I tak w gruncie rzeczy o to chodzi.
Pani redaktor, ja mam pytanie, dlaczego pan Zhi Huili jest tak niewygodny dla komunistycznych Chin? To jest postać dość barwna, on jest znany w Chinach, jeszcze niedawno był członkiem tamtejszego Sejmu i tak jak mówiliśmy w swojej firmie, obracał dziesiątkami milionów złotych. Co się stało, że ta sytuacja się zmieniła? No i tak jak mówiłam, dlaczego akurat no, cały aparat Chin jest zaangażowany w to, żeby go do Chin sprowadzić i osądzić?
To pytanie do mnie, tak?
Dokładnie, pani redaktor Hanna Shen.
Znaczy, no myślę, że ta działalność, to wspieranie Falun Gong, wspieranie, wiemy, że wspierał tam gazetę, nie tylko ją sam wspierał, to jest bardzo poczytna gazeta w ogóle wszędzie na świecie, Epoch Times jest gazetą bardzo znaną, Donald Trump sam określił ją na jedną z bardziej wiarygodnych gazet na świecie, więc jest to gazeta, która no, wyrobiła sobie jakąś markę wśród społeczności chińskiej na całym świecie, jest ona bardzo, bardzo czytana i taką bardzo miarodajną opiniotwórczą jest gazetą. Wpłynęła na wielu w ten sposób, że naprawdę zmienili oni swoje widzenie tego i zrozumienie tego, co się dzieje w Chinach. To są bardzo często, przynajmniej w kilku przypadkach, są to ludzie, którzy opuszczają Chiny i być może mają no, dość sprane mózgi, że tak brzydko się wyrażę, i na Zachodzie otwierają się oczy. Także dzięki tej działalności całego tego medium, tej grupy medialnej związanej z Falun Gong. Także ich działalność jest ogromna. Oni są bardzo ważnym elementem zmieniania myślenia Chińczyków na temat komunizmu. I są bardzo niebezpieczni w związku z tym. Jeżeli ktoś w jakimś stopniu jest związany z Falun Gong, jest związany z Epoch Times, to automatycznie staje się wrogiem partii komunistycznej. Tu wiemy, że ta osoba wspierała finansowo, wiemy także, że zachęcał innych do tego, aby innych Chińczyków, aby wspierali. Według mnie jest to główny temat actwa, no można byłoby w zupełnie inny sposób, to oskarżenie natury gospodarczej, no można byłoby, to takich przypadków jest dużo, dużo i w zupełnie inny sposób się załatwia. Według mnie jest to główny powód tego, że stał się osobą niebezpieczną, osobą wpływową na Chińczyków mieszkających za granicą. A to jest grupa, którą Chińczycy, partia komunistyczna chciałaby wykorzystać do tego, aby zmieniała opinię, aby kształtowała opinię o Chinach u nas, żeby na nas wpływała i żeby kształtowała opinię taką, jaką chciałaby mieć partia komunistyczna. Tymczasem no, wśród społeczności chińskiej, między innymi dzięki działalności Epoch Times, to jest niemożliwe.
To jeszcze dopytam, tu szczególnie pana mecenasa, ale być może pani redaktor też coś by dopowiedziała. Sprawą zajęły się polskie media i to zdaje się, nie wiem, czy ktoś oprócz TVN i naszej redakcji, dopiero 2 lata po zaistnieniu tej no, tragicznej sytuacji, że człowiek no, gnije w więzieniu, można tak powiedzieć, no tam się to areszt nazywa, no ale z punktu widzenia praktyki nie ma to znaczenia. Dlaczego dopiero po 2 latach, dlaczego tak niewielki szum medialny? Czy pan mecenas próbował wcześniej zainteresować polskie media tą sprawą?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o kwestię procedowania przed sądami okręgowymi, wiadomo, że no, sądy nie lubią jakiegoś nacisku medialnego. Dla nas sprawa była o tyle oczywista, że sama się broniła i wierzyliśmy w to, że sąd polski, sąd okręgowy, sąd apelacyjny, no dostrzeże te oczywiste zależności, że wiedza na temat mechanizmów działania państwa środka jest na tyle znana, że tutaj nie będzie problemu. I na pierwszym etapie po prostu nie chcieliśmy stwarzać wrażenia, żeby w jakikolwiek sposób naciskać na polskie sądy, bo one tego nie lubią. W momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że tego zrozumienia dla tych no, oczywistych rzeczy, podstawowych rzeczy nie ma, rzeczywiście próbowałem nawiązać kontakt z mediami, ale w momencie, kiedy dochodziło do nich, że chodzi o państwo środka, ten temat nie przechodził przez kolegia redakcyjne. No i w zasadzie ostatnią instancją no, była państwa stacja TVN, dlatego że no, nie da się ukryć, że państwo jakby no, też jesteście powiązani z kapitałem amerykańskim, który w tych kwestiach zajmuje stanowisko pryncypialne i nie ma jakichś obaw przed publikowaniem takich czy innych treści. I mniej więcej to tak wyglądało.
Tak, rzeczywiście sprawą zajął się TVN. My jeszcze TVN-em nie jesteśmy, idź pod prąd, ale my
mamy też się nie bójcie.
Niezależny nie kapitał. Boję. Tak jak wspominałam, to jest program interaktywny. Zaraz przejdziemy do państwa pytań. A ja mam pytanie o
tylko jeszcze, ministra sprawiedliwości. Czy redaktor Szen chciałaby zabrać głos w tej sprawie stosunkowo niewielkiego odzewu medialnego w Polsce tej sprawy?
Tak, zabiorę jeszcze jedno pytanie. To znaczy ja też przysłałam informację, jak tylko się o tym dowiedziałam o tej sprawie z materiału TVN-u. Przysłałam moim kolegom z prośbą o to, że trzeba sprawę nagłośnić. No, wiecie państwo, ja jestem taką osobą, no, że teraz mówię, że trzeba coś działać. Więc wysłałam im tam wszystkie inne materiały. Napisałam także do kolegi ze Szwecji, dziennikarza, który opublikował artykuł na ten temat. Dziś dowiedziałam się od pana mecenasa, że była właśnie prośba do Szwecji, żeby no, bardziej się w to zaangażowała i przekażę mu także tę informację. Ale no, spotkałam się z takim samym murem obojętności, to znaczy po prostu no, wszyscy mówili, no tak, 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 trzeba i cisza, no i nic więcej, nikt nawet, bo nawet boją się podać na Twitterze tej kwestii, także no to pokazuje, co się dzieje. Ale mam takie pytanie, ponieważ Epoch Times jest no, medium działającym na całym świecie, czy oni jakoś z państwa zareagowali na to, panie mecenasie, czy to była?
Tak, wczoraj udzieliłem wywiadu redaktorowi tego pisma i dzisiaj bądź jutro ma się pokazać pierwszy artykuł na ten temat.
To bardzo się cieszę, bo to jest jednak gazeta, która ma zasięg. Mam tak. nadzieję, że to polskie wydanie no, pójdzie na cały świat i to być może będzie...
Też do naszej kancelarii teraz dochodzą zapytania z różnych gazet i czasopism na terenie Królestwa Szwecji. Jakoś tam sukcesywnie będziemy odpowiadali, ale też wiemy, że jest dosyć duży rezonans na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii, ale to jakby w dalszej kolejności.
Ja także wiem, że organizacje zajmujące się prawami człowieka także zaczynają się interesować, także w sumie rzeczywiście coś się dzieje. To dobrze. Czy pan uważa, że ten element rozgłosu międzynarodowego jest potrzebny i może pomóc?
Ja myślę tak, że albo jesteśmy państwem demokratycznym, hołdującym pewnym wartościom, prawda? Już nie mówię o Unii, mówię o samym naszym kraju, prawda? Bo nasz kraj wiele przeżył, wie, co to są tortury, co to są morderstwa polityczne. My to wszystko jakby czujemy, tak? Więc uważam, że w Polsce taki człowiek jak pan Lee może szukać ochrony, może szukać pomocy, ale no, na razie jakby spotkał się z pewnym brakiem zrozumienia, podkreślam, sytuacji absolutnie czytelnej i jasnej, nie budzącej żadnych wątpliwości. Rzadko się tak zdarza. I nie jestem w stanie pojąć, że my, którzy wyrośliśmy właśnie w takim przekonaniu, że musimy jakby no bronić tych podstawowych wartości, nie ulegać temu konformizmowi. Ja wiem, że to pod względem załóżmy gospodarczym i tak dalej może to mieć jakieś tam reperkusje, ale w sytuacji, kiedy chodzi o życie człowieka, powinniśmy się zachować porządnie, porządnie, bo jednak życie ludzkie jest tutaj jakby najważniejsze. Ja chciałem podkreślić, że też wskazywałem sądowi okręgowemu na możliwość. My mamy taką starą umowę z jeszcze czasów komuny, z 87 roku. To nie jest umowa ekstradycyjna, ale ta umowa pozwala prokuratorowi chińskiemu przyjechać tu do Polski, przesłuchać pana Li na miejscu, przekazać akta do wglądu i ewentualnie procedować tam bez niego na terenie Chin i nic nadzwyczajnego się nie stanie, prawda? Ale no nie wiem, no ja jestem... Nie jestem zbulwersowany, jestem zniesmaczony po prostu poziomem wiedzy na temat pewnych mechanizmów, jakie funkcjonują w tego typu sprawach w krajach, które nie mają niczego wspólnego z ustrojem demokratycznym, z praworządnością itd., itd. No i tym bardziej też jestem zdziwiony, że jednak prokuratura szwedzka tej sprawy nie przejęła, bo to jest ich obywatel, i powinni o tego obywatela zadbać. I niestety my mamy teraz ten problem tutaj w Polsce, ale ja jako adwokat wierzę w to, że jesteśmy w stanie pokazać i stanąć na wysokości zadania w takiej właśnie sprawie.
Tu pozwolę sobie na taką uwagę ogólną, że widać, jak komunistyczne Chiny zrobiły operację dezinformacji w świecie zachodnim, przedstawiając siebie jako normalne państwo. I rzeczywiście zarówno część polskich dziennikarzy, jak i część wymiaru sprawiedliwości zaczyna postrzegać Chiny komunistyczne, jedno z najbardziej morderczych państw świata, najbardziej morderczy reżim w historii ludzkości, jako normalne państwo, gdzie można tam człowieka, że tak powiem, wydać temu państwu i będzie miał sprawiedliwy proces. I tutaj zarówno władze poprzedniej ekipy, prezydent Komorowski, który takie porozumienie właśnie z Chinami o partnerstwie strategicznym podpisał, jak i obecna ekipa pisowska, gdzie prezydent Duda podwyższył to partnerstwo do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego. No nic dziwnego, że później sędziowie z tych podstawowych sądów, teraz czekamy na Sąd Najwyższy, czy tam rzeczywiście też będzie taka właśnie ocena państwa zbrodniczego jako normalne państwo, że już to zaczęło, można powiedzieć, wchodzić w krwiobieg naszego systemu myślenia. To jest ogromny błąd zarówno dziennikarzy, jak i naszych elit politycznych, który widać, jak się mści na konkretnym człowieku.
Tak, tak. No ja myślę, że gdyby ta sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Kanadzie, chociaż podkreślam, Kanadyjczycy jakiś czas temu wydali młodego człowieka, gdzie były zapewnienia, że dostanie, zdaje się, jakąś tam karę, nawet grzywny czy coś takiego. To było z raportu Departamentu Stanu USA. I tego chłopca wysłali Kanadyjczycy i chłopiec został stracony. I to tam w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy. I takich przykładów jest sporo, także no... Sama strona chińska jak gdyby poddaje pod wątpliwość te deklaracje, które składa poszczególnym krajom i kraje słabe po prostu to kupują, a w kraju takim jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone nie byłoby możliwości żadnej, żeby na takich warunkach wydawać obywatela, tu w naszym przypadku też w końcu obywatela Unii Europejskiej. No pan Li wprawdzie dysponuje również paszportem chińskim, ale według prawa chińskiego on już nie jest obywatelem chińskim, on jest obywatelem Szwecji, Unii Europejskiej.
Tutaj pytanie, jak zachowa się Zbigniew Ziobro? Tak jak mówiliśmy, do niego należy ostateczna decyzja, czy Polska wyda komunistycznym Chinom pana Li. I tutaj znak zapytania wobec resortu Zbigniewa Ziobry. Jak wiemy, on proponuje złagodzenie przepisów, jeśli chodzi o budowę sieci 5G w Polsce, również przez komunistyczną firmę Huawei, właśnie w duchu postulatów zgłaszanych przez ten chiński koncern. I w związku z tym mam pytanie do redaktor Hanny Szana, następnie do mecenasa Kitaj-Grodzkiego. Jak państwo uważacie, zachowa się Zbigniew Ziobro w obliczu tej informacji, którą podałam? Czy wyda pana Li komunistycznym Chinom?
Wspieranie Huawei ze strony pana ministra w budowie 5G no jest rzeczywiście bardzo niepokojące i nie powinno mieć miejsca. No, ja myślę, że teraz jest czas na apel do pana, jeżeli chodzi o tego Chińczyka, o tego obywatela Szwecji pochodzenia chińskiego, apel do pana ministra, żeby zachował się tak, jak pan mecenas powiedział, jak trzeba. I tę sprawę zakończył i niech ten człowiek wyjedzie z Polski, ale nie do Chin, tylko niech wróci do Szwecji i tę sprawę zakończył. Po prostu tej ekstradycji nie powinno być. To jest apel do pana, ja uważam, że teraz jest czas na apel. Mam nadzieję, że jeżeli będzie większa presja międzynarodowa, no to to pomoże podjąć panu ministrowi taką decyzję. Także no ja mam nadzieję, nie jest ona bardzo wielka, ale mam nadzieję, że jednak do tej ekstradycji nie dojdzie.
Panie mecenasie. Zbigniew Ziobro wyda pana Li komunistycznym Chinom. Pana zdaniem.
Ja bym prosił o powtórzenie pytania, bo było zakłócenie. Nie słyszałem tego pytania.
Rozmawialiśmy o tym, że resort Zbigniewa Ziobry de facto sprzyja komunistycznej firmie Huawei, jeśli chodzi o budowę sieci 5G w Polsce. Czy w obliczu tego faktu jest pan optymistyczny co do decyzji Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, właśnie w sprawie ekstradycji pana Li do komunistycznych Chin? Krótko mówiąc, czy pana zdaniem Zbigniew Ziobro wyda pana Li komunistycznym Chinom?
No, musiałbym być wróżką, żeby przeniknąć to, co zrobi pan minister sprawiedliwości. Ja myślę, że przepisy kodeksu postępowania karnego są tutaj tak klarowne i przełożenie ich na ten stan faktyczny, który jest bardzo dobrze i szeroko udokumentowany w aktach sprawy, może prowadzić do decyzji tylko jednej, ale to jest sprawa pana ministra, jego fachowości, jego sumienia, z drugiej strony być może jakiegoś pragmatyzmu. No, powiem szczerze, że zwróciłem się do prokuratury krajowej, jak i do Ministerstwa Sprawiedliwości bezpośrednio z pytaniem, czy oba organy monitorują losy ludzi przekazywanych Chinom. I w obu przypadkach dostałem decyzję, że nie, że absolutnie nie. Więc wysyłanie pana Li w ciemno, na pewną śmierć, wydaje mi się z punktu widzenia pana ministra bardzo prawdopodobne, więc no, chciałbym tylko, żeby dokładnie zapoznał się z tą sprawą i wyciągnął sam wnioski. Myślę, że jest w stanie sam wyciągnąć wnioski. Zbadałem również kwestię wydawania obywateli chińskich, stronie chińskiej z Polski, to w ciągu ostatnich 20 lat. Mówię w drugą stronę. Nie było ani jednego takiego przypadku. My mieliśmy jeden w latach 90. taka słynna sprawa małżeństwa Mandukekich. Oni nie zostali wydani stronie chińskiej w latach 90., tak już nie pamiętam, był chyba 97 rok. I nic wielkiego się nie stało z tego tytułu w stosunkach między Chinami a Polską i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że sprawa ekstradycyjna konkretnej osoby, konkretnego człowieka nie powinna mieć żadnego znaczenia w relacjach między krajami gospodarczych. No i byłoby mi bardzo smutno, gdyby po raz któryś gdzieś tam w historii kwestie finansowe zadecydowały nad kwestiami związanymi z życiem, które jest najważniejsze i które świadczy o pewnym poziomie cywilizacyjnym kraju, który wydaje takiego człowieka.
No właśnie, powiedział pan, że kontaktował się w tej sprawie z prokuraturą krajową. Ja rozmawiałam z prokuratorą Ewą Bialik, rzecznik prasowy prokuratury krajowej. Powiedziała, że nie zna sprawy pana Li, ale zapozna się i odpowie na nasze pytania. Podobnie pani rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości dostała pytania od naszej redakcji, ale jeszcze się do nich nie ustosunkowała. Ale ja mam pytanie od was i komentarze. Casa Pueblo, panie Ziobro, przed panem egzamin, w którym stawką jest życie człowieka. Chris Win, Ziobro będzie miał tego Chińczyka na sumieniu, ale pewnie sumienia nie ma. Krzysiek, Ziobro nie odważy się wydać Chińczyka ze szwedzkim obywatelstwem komunistom, bo się będzie bał szumu medialnego wokół tej sprawy. To oczywiste, no, mamy nadzieję.
A do tej pory tego szumu medialnego przez dwa lata nie było, przypominam.
No właśnie, czy będzie szum medialny, to też jest pytanie do mediów w Polsce. Panie mecenasie, powiedział pan, że wysłał te informacje do mediów polskich. Czy może pan ujawnić, do jakich mediów pan wysłał te informacje, no, które no, nie przeszły przez kolegia redakcyjne, jak pan powiedział?
Ale przykro mi, ale no klient nie upoważnił mnie do tego udzielania tego typu informacji. Ja jestem jego obrońcą, jestem adwokatem. Nie chciałbym brnąć w jakieś takie aspekty polityczne tej sprawy. Ja tylko apeluję po prostu, że zwyczajna ludzka przyzwoitość w połączeniu z prawem, które mamy dobre w tego typu sprawach, powinny w końcu ten efekt końcowy dobry osiągnąć. A państwo jesteście odważni, TVN jest odważny, w porządku, my bardzo się cieszymy, no, a cała reszta, no to nie będę tego oceniał.
Grzegorz Zawadzki pisze, chiński szpieg jest bezkarny w Polsce, a obywatel Szwecji chińskiego pochodzenia, członek Falun Gong, jest więziony i grozi mu wydanie i śmierć. To jest rząd bezprawia i niesprawiedliwości. Pani redaktor, Czy pastor Paweł Chojecki?
No, ja bym
ja może, jeśli proszę, państwo proszę, pozwolicie.
Proszę, proszę.
Prosimy.
Obaj siedzą w jednej celi.
Wow.
Widzicie państwo, no to jest rzeczywiście niesprawiedliwość i bezprawie. W tym momencie taki komentarz odredakcyjny. Pastor Paweł Chojecki.
Rozmowy z katem mi się tu zaraz kojarzą. Rzeczywiście to jest skandal i wstyd dla państwa polskiego, że ta sprawa tak długo się ciągnie. Ja rozumiem, że być może tam na lotnisku ten obywatel szwedzki mógł być zatrzymany na 24 czy 48 godzin tam do szybkiego wyjaśnienia sprawy i tyle, i tyle. To, że on gnije w więzieniu już 2 lata, siedzi z osobą podejrzaną o szpiegostwo, czyli być może z agentem komunistycznych Chin w jednej celi, to jest, no to już woła, jak to się mówi, o pomstę
do nieba.
To pokazuje, że absolutnie Polska nie jest żadnym państwem prawa i sprawiedliwości.
Panie redaktor, Hanna Szen, czy jakiś komentarz do tej informacji, którą przed chwilą przekazał pan mecenas?
Istniejąca informacja, no osoba, która ten szpieg schwały, no osoba, która ewidentnie działała na niekorzyść interesu Polski, no bardzo szkodliwą działalność prowadziła i człowiek, no który no z Polską, jak mówię, no tutaj nie ma nic wspólnego. Także no szokująca, powiem szokująca informacja, ale bardzo często przy takich sprawach właśnie wydawania więźniów, no Chińczycy i ich lobby w danym kraju puszcza taką właśnie informację, że jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie będzie ekstradycji, no to wpłynie na nasze relacje gospodarcze z Chinami. Ja przypominam, że tak niedawno, chyba do 2018, mieliśmy przypadek 48 Tajwańczyków zatrzymanych w Polsce. To była taka grupa przestępcza. Te grupy przestępcze, takie tajwańsko-chińskie, działały w Europie i także w Azji, wyłudzały pieniądze i ona była także działała tutaj w Polsce. I wszędzie tam, gdzie one działały i doszło do ich aresztowań, to o ich deportację no, domagały się oba kraje, znaczy i Tajwan, i Chiny. Były kraje, tak jak Kambodża, które wydały zatrzymanych Tajwańczyków Chinom i o dziwo Polska zachowała się jak trzeba, wydała Tajwańczyków Tajwanowi. Przed wydaniem była bardzo silna kampania mówiąca, jak to źle wpłynie na nasze stosunki z Chinami, bo powinniśmy tutaj no, stanąć jednak po stronie Chin. Nic się nie stało.
To ja jeszcze chciałem zapytać pana mecenasa, jak wygląda taka opieka psychiczna czy duchowa nad panem Li, czy na przykład przedstawiciele wspólnoty Falun Gong są dopuszczani do niego, jak w ogóle jego stan psychiczny wygląda obecnie?
Rozumiem. Znaczy, może zacznę od końca. Ja zwróciłem się do Sądu Okręgowego w Warszawie o udzielenie zezwolenia, żeby dziennikarze TVN-u mogli bezpośrednio przeprowadzić wywiad z panem Li. Dostałem decyzję odmowną. No, uwarunkowaną jakoby tymi sprawami covidowymi i tak dalej, no ale my obrońcy odwiedzamy naszych klientów w dalszym ciągu bezpośrednio, więc myślę, że świat by się nie zawalił, gdyby pan Li mógł parę słów bezpośrednio też powiedzieć do kamery, ale niestety zgody nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o samopoczucie, pan Li przeszedł niedawno ciężkie zapalenie płuc w dość ciężkim stanie. Wcześniej problem polega na tym, że pan Li mówi w zasadzie tylko w języku szwedzkim i chińskim, i nie miał w zasadzie żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, tylko z nami. Ma pozwolenie na dzwonienie do syna, który mieszka w Szwecji, ale ja myślę, odpowiadając na pana pytanie, no postawmy się w jego sytuacji. Jesteśmy w obcym kraju, nagle aresztowani gdzieś tam w trakcie drogi i okazuje się, nie wiemy oczywiście o żadnych jakichś problemach z prokuraturą chińską, i czekamy na decyzję. Muszę też powiedzieć, że była też taka sytuacja, że tak równolegle jeszcze jeden Chińczyk podlegał ekstradycji, ale w obawie przed wydaniem popełnił samobójstwo. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy byliśmy w sali, w której spotykamy się z osadzonymi, przez okno właśnie widzieliśmy, jak tego Chińczyka wynoszą w czarnym worku. Myśmy wtedy nie wiedzieli, że to on, ale następnego dnia bądź nieco tam później potwierdziła się ta informacja, że to właśnie był trzeci Chińczyk, który podlegał tej ekstradycji i on nie wytrzymał psychicznie i popełnił samobójstwo. To też daje pewien obraz napięcia, w którym znajduje się pan Li.
To jeszcze tylko dodam, gwoli tego no, strasznej sytuacji, niesprawiedliwości, jak polski wymiar traktuje szpiegów chińskich czy osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Chin, a jak traktuje ofiary reżimu komunistycznego. Pan Li nie dostał pozwolenia na kontakt z dziennikarzami, a ten drugi pan, który jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz komunistycznej republiki, czy tam no, tego Chiński, państwa chińskiego, on miał prawo swoje manifesty publikować i polskie media, niestety, no, to jest hańba dla nich, udzielały temu człowiekowi podejrzanemu o szpiegostwo wysokiej rangi, bo chodziło o system teleinformatyczny polski, o sieć 5G i wszystko, co jest z nim związane. Ochoczo główne polskie media przedrukowywały jego manifesty, takie jakieś tam polityczne, czy do Polaków i tak dalej. To pokazuje, że żyjemy rzeczywiście w państwie asymetrycznym. PRL, znaczy trzecia RP ma skrzywienie w kierunku PRL bardzo wyraźne, czyli w kierunku komuny.
Znaczy, chciałem jeszcze uzupełniająco dodać, że na tą odpowiedź negatywną złożyłem prośbę, żeby ewentualnie w ramach telekonferencji, no w takiej formie jak dzisiaj tutaj się spotykamy, żeby pan Li powiedział parę słów, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.
Rzeczywiście sprawa jest bulwersująca. My będziemy do niej wracać na pewno w telewizji Idź Pod Prąd. Ja jeszcze chciałam dopytać pana mecenasa. Wiemy, że 15 stycznia ma być decyzja Sądu Najwyższego w sprawie pana Li. A czy wiemy, ile czasu ma minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji?
Znaczy, ustawodawca tutaj w tym zakresie nie daje jakiegoś bardzo konkretnego terminu. Zwykle używa się takiej popularnej klauzuli niezwłocznie. Trudno mi powiedzieć. Będziemy jeszcze zabiegali o zabezpieczenie w Strasburgu. Niemniej jednak no, tutaj się nie wypowiem, bo z tym jest bardzo różnie. Jeżeli pan minister będzie chciał się ze sprawą zapoznać osobiście, dokładnie ją przeanalizować, to na pewno będzie to jakiś okres liczony w miesiącach, a nie
apelowaliśmy do ministra Ziobry, również przesłaliśmy te informacje o Zhihui Li zagranicznym, przede wszystkim amerykańskim mediom. Możecie znaleźć artykuł na naszej anglojęzycznej stronie gainsight.tv, a także na idźpodprąd.pl. Panie mecenasie, proszę przekazać pozdrowienia, a także wyrazy współczucia panu Zhihui Li i że rzeczywiście no, modlimy się o jego dobre powodzenie jego sprawy.
O zachowanie życia, które jest dobra. Zawsze największą wartością.
Dziękujemy serdecznie. Był z nami mecenas Krzysztof Kitaj-Grodzki, obrońca Zhihui Li. Dziękujemy serdecznie za pana czas.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A teraz reklama magazynu Idź Pod Prąd, który w kioskach i w salonach Empik jest już dostępny, a za chwilę wracamy jeszcze z tematem umowy Unia Europejska, komunistyczne Chiny. Porozmawiamy o niej z redaktor Hanną Shen. Za chwilę wracamy.
W Chinach każą zdejmować krzyże, zamiast nich wieszają portrety komunistów. Czy Andrzej Duda ujmie się za Hongkongiem? Sekielski o pedofilii wśród księży. Pastor i raper o Jezusie. Lekarze o COVID-19. Historia. Dziennik Polaka zesłanego do Rosji. Nauka. Doktor matematyki oblicza, kiedy był potop Noego. Doktor filozofii o tym, co w genetyce przeczy darwinizmowi. Dowiedz się więcej. Nowy numer magazynu Idź Pod Prąd, dostępny w kioskach Ruchu, salonach Garmon i w Empikach, a także sklepie Idź Pod Prąd.
Witam ponownie. Pani redaktor, Unia Europejska podpisała umowę z komunistycznymi Chinami. Jak pani ocenia tę umowę? Czy jest ona korzystna dla Polski?
Zresztą na razie jest treść, oni się zgodzili na treść. Ta umowa jeszcze będzie potem dokładnie treść, tak bardziej można powiedzieć, że to jest polityczna od strony prawnej, jeszcze ona będzie dopracowywana, potem ma to być przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, przez ten parlament ratyfikowane, także kraje członkowskie Unii muszą to ratyfikować, także no do tego jeszcze jest, no to jeszcze zajmie trochę czasu, zanim ostatecznie ten cały proces zostanie zakończony. Podobno Angela Merkel obiecała Francji, że to ostateczne podpisanie będzie wtedy, kiedy Francja będzie przewodziła Unii Europejskiej, będzie miała swoją prezydenturę. To ma być, zdaje się, w połowie 2022 roku, czyli tak przewidują Niemcy, że cały proces się w ten sposób wtedy zakończy. To jest umowa, której no oczywiście Chińczycy obiecali, że oni będą bardziej otwarci, że będą wszystkiego przestrzegać. Wiemy, oni już tysiące razy obiecają wszystko. Hongkongczykom obiecali przynajmniej do 2047 autonomii. Jak to się skończyło, to widzieliśmy w zeszłym roku właśnie po zniszczeniu mediów, to już wiemy teraz, że wolność religijna w Hongkongu zaczyna być także niszczona. Także no, tak się kończą zapewnienia i umowy z Chinami. To jest umowa, która Polsce jest zupełnie niepotrzebna, bo w tej chwili my nie powinniśmy się otwierać na inwestycje. Znaczy przede wszystkim my, to jest interes niemiecki i interes Francuzów. Oni chcą inwestować w Chinach, mają gdzie inwestować i ich firmy tego potrzebują, twierdzą, że potrzebują, no to jest rynek dla nich duży. I te dwa kraje szczególnie zabiegają. W szczególności tutaj wiem, to polityko mu nazwało coś takiego jak German Machine, niemiecka maszyna przy tych negocjacjach. Niemcy całą ekipą parły i wymuszały na państwach europejskich, aby ta umowa jak najszybciej została zatwierdzona. Polska nie ma tu żadnego interesu, bo my w Chinach nie mamy gdzie inwestować i w co. A jedyne, co możemy ściągnąć do siebie, chińskie inwestycje, no, które są bardzo niebezpieczne, bo im więcej chińskich inwestycji, tym większe uzależnienie, a już widzimy, że na razie jeszcze nie mamy tak dużo inwestycji, a już Chińczycy opanowali nasze sądy i już są w wielu innych sferach. Media, czyli wolność słowa też jest zagrożona. Także no, więcej nam tego nie potrzeba, wręcz przeciwnie. Teraz jest najlepszy moment. Okres pandemii uświadomił nam, że musimy zmienić łańcuchy dostaw. I wiele krajów, wiele firm ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, z Tajwanu, z Japonii szuka miejsc, których mogą się przenieść poza Chiny. Oczywiście w większości przypadków nie chcą wyszukać daleko, więc przenoszą się do Indii, do Wietnamu, ale jest to czas na to, żeby zachęcać te firmy do inwestycji w Polsce. My także takich inwestycji potrzebujemy. To są inwestycje z krajów, w których są rządy prawa, z których łatwiej jest nam się dogadywać, w których inwestycje już mamy, bo chociażby z Korei Południowej czy Japonii mamy inwestycje i oni się tutaj dobrze czują, wiedzą jak wygląda działanie w Polsce, też są obeznani z naszymi i naszym wartościami, sposobem działania, także to nie jest dla nich nic szokującego, niczego tu nie chcą zmieniać. Także jest moment na to właśnie, żeby wyciągnąć rękę po te inwestycje i mówić cały czas głośno w Europie, że kierunek powinien być zmiana łańcucha dostaw, odłączenie się od Chin i przeniesienie ich do Europy, a do Europy to no jednak najlepsza lokalizacja i miejsce to jest Polska. Czyli w naszym interesie ta umowa zupełnie nie jest potrzebna, nie tym powinniśmy się zajmować i tracić na to czasu. Polska zaznaczyła swój sprzeciw, była przeciwko temu, że Niemcy tak mocno parli ku szybkiemu zakończeniu tej umowy. No i nasz głos jednak widać, że się nie liczy. Tą sytuacją Niemcy pokazały, że no, robią w Unii to, co chcą, to po pierwsze. Poza tym no, zrobiły to w takim okresie, kiedy jeszcze nie prezydent, ale prezydent być może elekt, znaczy być może prezydent, być może powinna mówić prezydent elekt, poprosił ich, aby tego nie robić, aby najpierw ustalić wspólne stanowisko Europy i Stanów Zjednoczonych. I w ogóle ludzie z ekipy Bidena tak mówili, ale to jest to samo stanowisko Trumpa. Ta umowa nie powinna w nią wchodzić Europa. Biden chce, żeby przed zawarciem tej umowy, przed pchaniem do niej, no były rozmowy amerykańsko chińskie. Niemcy pokazali bardzo jasno, że dialogu z Amerykanami nie chcą. Także bez względu, kto rządzi w Ameryce, to Niemcy jasno pokazały, że zorientowane na Stany Zjednoczone nie chcą. Podpisanie tej umowy myślę, że też obaliło taką tezę, którą w Polsce jest szerzona. Bo zobaczcie Państwo, że ta umowa została podpisana mniej więcej zaraz po tym, jak Niemcy jasno powiedzieli Stanom Zjednoczonym, że oni tutaj nie będą się podporządkowywać Stanom Zjednoczonym w kwestii Nord Stream 2. A w Polsce były takie dwie narracje forsowane. Jedna, że musimy się otworzyć na Chiny, bo to jest jakaś taka przeciwwaga dla Rosji, że Chińczycy tutaj nie pozwolą, żeby Rosja za bardzo się panoszyła, no bo to będzie zagrażać tym interesom chińskim, które tu są. No jak widzimy, widzimy ścisłą współpracę Rosji i Chin, więc na pewno coś takiego nie. Do tego jeszcze dochodzą Niemcy, które bardzo bronią interesów i Chin, i Rosji, i ich stanowisko w kwestii Nord Stream 2 i stanowisko w kwestii tej umowy z Chinami to potwierdza. Czyli bardzo jasny taki triumvirat, współpraca w trójkącie Berlin, Moskwa, Pekin łamie tą, zupełnie niszczy tą narrację, którą próbowano w Polsce wprowadzać, że potrzebujemy Chin, bo to będzie przeciwwaga dla Rosji, a także takie uniezależnienie się od wpływów niemieckich, zwłaszcza gospodarczych, że jesteśmy gospodarczo za mocno związani z Niemcami, bliższe relacje z Chinami mogą nam jakoś zdywersyfikować tę uzależnienie, pomóc się uzależnić. No, to jest ewidentne, to działanie Niemiec pokazuje, jak fałszywa była ta narracja, jak ona była w interesie Niemiec, Rosji i Chin.
No tak, ja bym tu dołożył, że wchodzimy w okres przypominający dwudziestolecie międzywojenne, gdzie Niemcy, nie tylko hitlerowskie, bo Hitler trochę później, ale już nawet te wcześniejsze weimarskie, właśnie w oparciu o Rosję, czyli o Wschód, dzisiaj o Rosję i Chiny, próbowały wyzwolić się jak gdyby z tej kurateli państw zachodnich, koalicji aliantów, która wygrała pierwszą wojnę światową i właśnie zwróciły się o pomoc do komunistycznej Rosji. Tę pomoc uzyskały, zbudowały Luftwaffe, zbudowały Kriegsmarine, zbudowały siły pancerne Wehrmachtu. Wszystko dzięki pomocy Rosji Stalina. To wszystko działo się już przed II wojną światową. Co się stało potem, to wiemy. Także znaleźliśmy się w bardzo niebezpiecznym okresie historii, gdzie Niemcy już bez żadnych osłonek, bez udawania, mówią, że chcą wrócić na arenę międzynarodową jako mocarstwo, które ma w nosie Stany Zjednoczone, które razem z komunistami chińskimi i putinowcami z Moskwy obali prymat Stanów Zjednoczonych. Te dwa takie bardzo spektakularne gesty, czyli Nord Stream 2 i podpisanie tej już przecież 7 lat negocjowanej umowy. Czyli
ale
podpisanie treści, nie uzgodnienie treści. Dokładnie. I to przez Niemcy. Zobaczcie, Polacy są tylko wycieraczką w Unii Europejskiej, nie mają żadnej roli, żadnego głosu i myśmy to mówili jako jedyny kościół w Polsce. Przypominam, w 2003 roku, kiedy pan Ziobro, kiedy Morawiecki, kiedy Kaczyński, kiedy wszyscy mówili, że trzeba wejść do Unii Europejskiej, my mówiliśmy, to będzie likwidacja państwa polskiego na rzecz nowego sojuza. Teraz widzicie, kto miał rację. I teraz zobaczcie, losy Polski są w rękach tych, którzy przecież wpychali Polskę do Unii Europejskiej. Myślę, że ci ludzie nie mają nawet mentalnych kwalifikacji, żeby się Niemcom przeciwstawić. Oni sprzedadzą Polskę w ramach tego sojuszu Euroazji, który już się buduje tuż po Brexicie i w trakcie, można powiedzieć, ogromnych wewnętrznych problemów Stanów Zjednoczonych.
Rzeczywiście w tle prezydent elekt Joe Biden Drodzy Państwo, nie mamy dzisiaj może dobrych informacji, ale dobrą informacją jest to, że nadajemy, wciąż nadajemy, wy współtworzycie ten program i bardzo Was prosimy o podanie dalej linka do tego programu, a także do artykułów po angielsku i w języku polskim na againstthetide.tv i idźpodprąd.pl o tym Chińczyku z Falun Gong, panu Li. Polski sąd chce wydać działacza Falun Gong komunistycznym Chinom. Zginę tam. Co na to, Ziobro? Podawajcie dalej.
To ja powiem o innym prześladowanym i tu jest pewna dobra informacja, przynajmniej z naszego tu podwórka. Pamiętacie mój apel o to, żeby stanąć w obronie pastora Lacella, który został skazany na więzienie za swoje słowa na temat LGBT w Reichu, w tych Niemczech niby takich demokratycznych, z prawami człowieka i tak dalej, na więzienie z zamianą na karę grzywny. Ten apel, oczywiście w Polsce żadne medium, nawet te pseudochrześcijańskie media, ani słowa nie puściły pary z gęby, że coś takiego w Polsce się dzieje, że taki głos został tutaj jasno zajęty, takie stanowisko zostało zajęte przez jeden z polskich kościołów, polską telewizję, ale w Niemczech zrobiliśmy to też w wersji angielskiej. Zobaczcie na kanale YouTube w wersji angielskiej. Ten apel ma już ponad 40 tysięcy wyświetleń i wiele setek komentarzy. Tam zdaje się około 600 czy więcej. Także rzeczywiście Niemcy dziękują Polakom, że, i tutaj takie, tak cytuję, Polska czy Polacy lepiej widzą, co się dzieje w Niemczech i w Europie niż sami Niemcy. Dzięki za ten komplement.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Rzeczywiście, no, my ujęliśmy się za pastorem niemieckim, pastorem Lacellem. I jest, dzięki Bogu, reakcja. Miejmy nadzieję, że on zostanie pastorem, nie zostanie usunięty z tego stanowiska. Polecamy Wam też film z podsumowania roku Idź Pod Prąd i projektu Mega Kościół, dostępny na naszym kanale. Na naszym kanale pojawił się wywiad w języku hebrajskim z izraelskimi prawnikami o ich zbiorowym pozwie przeciwko Komunistycznej Partii Chin za pandemię koronawirusa. Polska wersja będzie już wkrótce na naszym kanale, a ciekawostka, ten proces postępuje w Izraelu szybciej niż ten w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy Iwanowi Belostenko. Ramówka na dziś, oczywiście 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, 19:00 serwis informacyjny i 20:30 Biblia w czasie zarazy, Księga Apokalipsy, a po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Nie kibicuj, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękujemy serdecznie za ogłoszenia i dziękuję Wam, pani redaktor Hanna Szyn, nasza korespondentka na Tajwanie, była moim i Państwa gościem.
Ja też dziękuję. Dziękuję, że Państwo mówicie o tym, bo jak widzicie Państwo sam o tej sprawie Chińczyk, tego obywatela Szwecji pochodzenia chińskiego, bo jak widzicie Państwo, no, inne media poza TVN-em no, temat zamilczają. Temat, jak widać, no, dla sinologów także w tym artykule TVN no, szokująca. Sinolodzy, którzy boją się pod własnym nazwiskiem coś powiedzieć. To też pokazuje, że jak wiele środowisk w tej chwili, grup jest no, pod kontrolą partii komunistycznych. Także takich, których mówią prawdę pod własnym nazwiskiem i chcą, żeby ona szła dalej, jest mało. Także te informacje dotyczące tej sprawy podajmy dalej, zwłaszcza po angielsku. Ja uważam, że jeżeli będzie jakiś odzew duży międzynarodowy, to jest szansa, że tego człowieka się uratuje.
Tu jeszcze o kondycji moralnej tych komentatorów można powiedzieć dwa słowa. Wczoraj mówiliśmy o kondycji moralnej polskich elit warszawskich, tych takich bardziej ze strony, powiedzmy, kulturalnej, aktorskiej i tak dalej. No tu widać, że wśród politologów, sinologów, kiedy trzeba wychwalać zbrodniarzy komunistycznych, to ci ludzie nie mają żadnych oporów, żeby pod własnymi nazwiskami wychwalać tutaj kierunek chiński. Kiedy trzeba powiedzieć prawdę o komunistycznych Chinach, to zobaczcie, boją się i tylko półgębkiem gdzieś jakieś nieoficjalne informacje podają. Tu widać też ciekawostka, taki niezły żart wyszedł, jeśli chodzi o pana mecenasa, że pomylił nas z TVN-em, czyli rzeczywiście malutka telewizja z Lublina no, zrównała się z wielkim imperium medialnym. No dobrze, no niech, może to jakiś taki, że tak powiem, życzenia noworoczne, odczytam to, jeśli chodzi o wzrost naszej telewizji w najbliższej
Ale
przyszłości.
Przypominamy, my jesteśmy telewizją, która utrzymuje się z wsparcia naszych widzów. Możecie nas wesprzeć już teraz na idźpodprąd.pl/wsparcie na kilka sposobów. Nie jesteśmy kapitałem amerykańskim, jak telewizja TVN. Już mamy też odpowiedź w ostatniej chwili od rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, pani Agnieszki Borowskiej. Z uwagą monitorujemy sprawę pana Lee. Obecnie jest procedowana w Sądzie Najwyższym, gdzie wpłynęła kasacja. Dla nas priorytetem jest ochrona praw człowieka, ale na obecnym etapie nie wypowiadamy się co do kwestii, którym zajmuje się sąd. Jest to obszerna odpowiedź. Myślę, że więcej informacji w dzisiejszym serwisie o godzinie 19, na które już teraz zapraszam. Będziemy się zajmować tą sprawą, tak jak mówiłam.
To jeszcze na koniec tylko pochwała dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, no bo to jest jedyny urząd, który tutaj zachował się jak trzeba. Wielokrotnie krytykowaliśmy i pana Bodnara, i cały ten urząd, ale w tej sprawie to rzeczywiście tylko on tutaj jasno stoi po stronie Prawa i Sprawiedliwości, nie mylić z partią.
I też podziękowania dla Bartosza Żurawicza z TVN-u, który zajął się tą sprawą. Dziękujemy serdecznie. Ze mną w studiu był również pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie, naszym gościom, już nieobecnemu panu mecenasowi, pani Haniszen, i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Widzimy się o godzinie 18, 19 i 20.30.
Do zobaczenia.
Drugą radę noworoczną, jaką chciałem ci dać, usłyszałem od mojego brata w Chrystusie w trakcie takiego noworocznego dzielenia o tym, co byśmy chcieli zmienić. Wczoraj mówiłem o tym, skąd przede wszystkim czerpać radość, na czym się koncentrować, a raczej na kim się koncentrować, by cały czas być radosnym. A dzisiaj, jeśli chodzi o prozę życia, ten brat w Chrystusie mówił, mam taki problem, że znam Boże zasady, wiem, co mówi Słowo Boże, ale potem zaczynam sobie w głowie kombinować, a może tym razem będzie jakoś inaczej, a może troszeczkę ulepszę sytuację, ulepszę Boże te sposoby i zrobię tak i tak, czy trochę inaczej. No, wiecie, co z tego wychodzi. Wychodzi jak zwykle. Nie? Dlatego ten brat, ja tylko powtarzam wam jego bardzo słuszną obserwację. Jeśli już Słowo Boże coś mi jasno mówi, jeśli widzę, jaka jest wola Boża objawiona w Biblii, to na 100% mam to zastosować. Nie na 30, nie na 70, nie na nawet 90, tylko dokładnie zrobić tak, jak Bóg powiedział. W liście Jakuba ta myśl jest bardzo ładnie podsumowana. To jest pierwszy rozdział listu Jakuba, 22 werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Pamiętaj, każdy z nas, ty i ja, mamy ogromny potencjał do samozwodzenia, czyli oszukiwania samych siebie. Ale Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeśli On coś powiedział, to tak też się stanie. Jeśli nie zrobisz tak, jak On powiedział, to ty dostaniesz baty. Tobie zrodzą się gorzkie owoce. Chcesz zmiany? Stosuj Słowo Boże. Jak? Na 100%.
Piątego stycznia 2007 roku biskup płocki Stanisław Wielgus objął kanonicznie stanowisko arcybiskupa metropolity warszawskiego. Papież Benedykt XVI ogłosił nominację 6 grudnia 2006 roku. 19 grudnia Gazeta Polska ogłosiła, że Stanisław Wielgus był wieloletnim tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Biskup Wielgus zaprzeczył temu i stwierdził, że jest to mistyfikacja. Poparli go prymas Józef Glemp, prezydium Konferencji Episkopatu Polski, kardynał Stanisław Dziwisz, duchowieństwo diecezji płockiej, duchowieństwo archidiecezji warszawskiej, Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Radio Maryja. Komisja powołana przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Kościelna Komisja Historyczna po przebadaniu akt IPN stwierdziły, że biskup Stanisław Wielgus był świadomym tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL przez 20 lat. W dniu objęcia diecezji wydał odezwę do wiernych, w której wyraził żal z powodu współpracy z bezpieką oraz przeprosił za to, że zaprzeczał faktom i oddał się do dyspozycji papieża, który 7 stycznia 2007 roku przyjął jego rezygnację. W dniach, gdy ważyła się sprawa biskupa Wielgusa, Radio Maryja przypominało słowa, które Bóg miał rzekomo skierować do Katarzyny Sieneńskiej dotyczące roli duchownych. Ponieważ on ustanowił ich swoimi pomocnikami, więc do niego też należy karcenie ich błędów i chcę, aby tak było. Ze względu na ich dostojeństwo i godność, którą ich obdarzyłem, wyrwałem ich ze służebnictwa, to jest z poddaństwa u książąt doczesnych. Prawo cywilne nie może im wymierzać kary. Zależą oni tylko od tego, kto ma władzę sądzenia i zawiadywania według prawa boskiego. Przeto mówi Pismo, nie tykajcie moich pomazańców.